Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się serdecznie z Państwem Leszek. Witam również Panią Katarzynę, która realizuje naszą dzisiejszą audycję i widzę w towarzystwie praktykantów. Jeden z nich jest księdzem, a druga to studentka. Wszystko w USK SIM. Sami swoi i uczący się, jak głosić dobrą nowinę. Więc chcemy właśnie dziś głosić dobrą nowinę. W studiu mamy samych właściwie członków domowego kościoła. No ksiądz jest nie członkiem domowego kościoła, ale jest moderatorem krajowym domowego kościoła. Ksiądz Tomasz Opaliński. Serdecznie księdza witamy.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Ksiądz jest proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Janowie. Ma ksiądz swoich parafian? Może pozdrowić ksiądz ich teraz.
Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić przede wszystkim wszystkich małżonków, którzy słuchają nas, zwłaszcza z domowego kościoła, wszystkich parafian, a szczególnie młodzież gimnazjalną. To jest audycja dla małżonków i rodziców, ale młodzież obiecała, że też będzie słuchała. Przyda im się.
Bardzo dobrze.
Zwłaszcza gimnazjalistów z pierwszej G zespołu szkół w Janowie.
Aż G macie, ojej.
Pierwsza G znaczy gimnazjum.
Aha, myślałem, że ABCD.
Aż tak dobrze nie ma.
Dobrze. Również są z nami małżonkowie, państwo Renata i Dariusz Borkowscy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
A państwo kogo pozdrawiają?
Oj, nasze pozdrowie też jest sporo. Pozdrawiamy szczególnie naszych rodziców, moich i Renie mamę. Pozdrawiamy księdza Michała, księdza Marka, Kasię i Pawła, ale na końcu pozdrawiamy naszych synów Łukasza, Mateusza i narzeczoną naszego syna Marlenę.
Wszystko przed nimi.
Tak jest.
Dołączam się. Proszę Państwa, domowy kościół, wspólnota małżeństw dążąca wspólnie razem ze sobą, mąż i żona, do Boga. Także dziś chcemy mówić o pielęgnacji sakramentu małżeństwa. Może nie o kościele domowym, tylko o pielęgnacji sakramentu małżeństwa. Kto ma internet i Facebooka, to sobie może już otworzyć. Niedługo będzie nasze zdjęcie, a nasza zaprzyjaźniona plastyczka, graficzka komputerowa obrazki zrobiła, a tam mydełko, ręczniczki, no tak, pielęgnacja, to pielęgnacja. A zresztą mamy tutaj też pielęgniarkę nawet w studio, zdaje się. Także cały zestaw do pielęgnacji jest, ale słuchajcie, bez Boga ani do proga, dlatego zaczyna ksiądz Tomasz Opaliński. Proszę bardzo.
A ja bym chciał tak troszeczkę przekornie skorzystać z trochę innych obrazów, jeśli mówimy o pielęgnacji. Jako proboszcz to nie mogę zacząć od tego, no bo po co w ogóle jest pielęgnacja? Tak sobie pomyślałem jako proboszcz, jaki kościół jest najtrwalszy? Czy z kamienia, czy z drewna, czy może jeszcze z czegoś innego? Na Syberii ktoś zbudował, wykuł właściwie cerkiew z lodu, można i tak. Jaki kościół jest najtrwalszy? Ten, który się pielęgnuje. Ten, o który się dba. Kiedy przygotowałem się do tej audycji, pomyślałem sobie o takiej pięknej homilii przygotowanej, przypisywanej świętemu Makaremu, biskupowi, który mówi tak, i to nam pięknie też pokazuje, dlaczego w ogóle mówimy o pielęgnacji sakramentu małżeństwa. Podobnie jak dom, jeśli nie mieszka w nim właściciel, staje się mroczny, zaniedbany i zniszczony, wypełnia się brudem i kurzem, tak też dusza opuszczona przez swego Pana, który przebywał z nich chórem aniołów, wypełnia się ciemnością grzechów, brudem pożądań i wszelką brzydotą. Biada duszy, jeśli Pan nie przechadza się w niej, biada domowi, jeśli w niej mieszka właściciel, biada ziemi, jeśli zabraknie rolnika, który by ją uprawiał, biada duszy, jeśli zabraknie Chrystusa, który uprawia ją starannie, aby mogła wydać dojrzałe owoce ducha, bo opuszczona pełna cierni i chwastów, zamiast przynosić owoce, zostanie wydana na spalenie i zginie. I dalej święty Makary mówi, podobnie jak rolnik, zabierając się do pracy, bierze odpowiednie narzędzia i ubranie, taki Chrystus Król, niebieski i prawdziwy rolnik, przychodząc do spustoszonej przez wady ludzkości, przyjął ciało, wziął krzyż jakby narzędzie i uprawiał opuszczoną duszę. Wyrwał z niej ciernie i chwasty złych duchów, wykorzenił kąkol zła i spalił wszelką słomę nieprawości. W ten sposób, trudząc się drzewem krzyża, założył wspaniały ogród ducha, taki ogród, który wydaje Bogu jako swemu Panu wszelki rodzaj owoców słodkich i przyjemnych. I pomyślałem sobie, że no właśnie, kiedy mamy tę audycję wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia, żubociany przyleciały na Mazurach, żurawie także, i ta ziemia aż pachnie, aż prosi o to, żeby być uprawiana, żeby być pielęgnowana, żeby zająć się tą pielęgnacją ogrodu.
A kiedy ten święty Makary pisał to?
To właśnie początki chrześcijaństwa właściwie.
Wow.
Także to rolnictwo jest stare jak świat.
Więc aktualne.
Jak najbardziej aktualne. W związku z tym tak samo jest też z sakramentem małżeństwa. On nie jest czymś, co dostajemy jako gotowe, ale on jest czymś, co wymaga pewnej pielęgnacji, wymaga pewnej troski, podobnie jak ogród wymaga pielęgnacji, wymaga troski, wymaga tego stałego wkładania wysiłku, jeśli ma owocować, jeśli ma przynosić satysfakcję. Także wielu ludzi... Piękny jest ten obraz Chrystusa, który przychodzi i drzewem krzyża uprawia ziemię naszej duszy. Ja zawsze, kiedy błogosławię małżeństwa w kościele parafialnym, wychodzę do drzwi kościoła z krzyżem. Nie po to, żeby życzyć małżonkom, którzy zawierają sakrament małżeństwa, cierpienia jakiegokolwiek, ale żeby pokazać im, że to jest największy znak miłości, jeśli potrafię dla kogoś drugiego oddać swoje życie, zrezygnować z siebie, poświęcić się dla drugiej osoby. Tak jak Chrystus poświęcił się dla swojego Kościoła. To, co święty Paweł napisał. Tajemnica to wielka, ja wam powiadam, w Chrystusie i w Kościele. Więc ten obraz właśnie tego owocowania, tego uprawiania gleby naszej drzewem krzyża, które Chrystus uprawia, myślę, że można odnieść także do małżonków, którzy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie, którzy każdego dnia doświadczają tego, że trzeba rezygnować z siebie, trzeba rezygnować czasem z własnego ja po to, żeby zyskać jeszcze więcej.
Na rzecz nas.
Tak.
Bo nie chodzi o samą rezygnację, tylko na przewartościowanie w jeszcze lepszą stronę.
Tak, tak. Bo małżeństwo nie jest... Jeśli uprawiamy ogród, to nie uprawiamy go po to, żeby się zmęczyć, ale po to, żeby mieć wspaniałe kwiaty. Ten trud zawsze czemuś służy.
Ale czy na kwiatach kończymy?
No właśnie, na tych kwiatach nie będziemy kończyć. Dalej tutaj może troszeczkę zagłębimy się i poświęcimy czasu temu ogrodowi, o którym tu już ksiądz prędzej wspomniał, bo rzeczywiście ogród kojarzy nam się z taką pielęgnacją i również z pielęgnacją sakramentu małżeństwa. I co to znaczy pielęgnacja? Jakie ma znaczenie? To przede wszystkim dokonujemy różnych zabiegów, aby uzyskać jakiś pożądany efekt, w tym przypadku ogrodu. Jeżeli chcemy założyć ogród, radzimy się kogoś, szukamy jakiejś fachowej literatury, oglądamy różne informatory, które w jakiś sposób nas inspirują i też pozwalają nam stworzyć coś pięknego. I żeby był taki piękny ogród, no to musimy troszeczkę włożyć wkładu, wysiłku, ciężkiej pracy, aby usunąć chwasty, podlewać, trzeba nawozić. Wtedy widzimy te piękne efekty tego ogrodu, z którego możemy się cieszyć, w którym możemy wypoczywać, przebywać, ale i też, no nie ukrywam, nieraz się może pochwalić wśród znajomych czy rodziny, że ta nasza ciężka praca daje piękny efekt, jakim właśnie jest ogród. I podobnie jest z sakramentem małżeństwa. Chcąc, aby nasze małżeństwo było piękne, owocne i szczęśliwe, trzeba wiele trudu i wyrzeczeń i usuwać tego, co zachwaszcza nasze małżeństwo. Nieraz trzeba podlać to, co jest zwiędłe, co jest uschłe, więc tu jest ta nasza praca. Dla nas, dla mnie i dla Darka sakrament małżeństwa oznacza pragnienie woli Bożej oraz misji, do której nas Pan Bóg powołał do sakramentu małżeństwa.
Pragnienie woli Bożej, to znaczy chcecie tą wolę Bożą rozpoznać, żeby wasze małżeństwo prowadzić nie według waszego pomysłu, tylko żeby on był zgodnie z zamysłem Bożym. Czyli tak, musicie rozeznawać tą wolę.
Tak, bo ogród to jest nasz pomysł, nasza inicjatywa, nasz wkład i my chcemy tak ten ogród stworzyć, jaka jest nasza tu wyobraźnia. Natomiast odkryliśmy właśnie, że przy sakramencie małżeństwa, przy tej całej pielęgnacji, naszym wysiłku, cały efekt nie zależy od nas. Efekt zależy od tego, który nas do tego sakramentu powołał. Odkryliśmy właśnie tutaj odkryliśmy Jezusa Chrystusa, tłumaczymy w naszym życiu, że to właśnie dzięki Chrystusowi my jesteśmy razem, a więc jeśli On nas połączył, to my ten nasz ogród naszego sakramentu małżeństwa mamy budować z Nim. On nas ma do tego inspirować i właściwie to On, Jezus Chrystus, ma dawać wzrost. My tylko możemy, tak jak Renia przed chwilą powiedziała, włożyć własną pracę, własny wysiłek, ale wzrost, owoc tego, jak ten ogród będzie wyglądał, zależy od Niego.
Jeśli apostoł Paweł pisał o Kościele, że ja siałem, Apollos podlewał, a Bóg dał wzrost, to myślę, że tak samo można by odnieść to w jakiś sposób do małżeństwa, do tego domowego Kościoła, prawda? Mąż sieje, żona podlewa albo odwrotnie, ale to Bóg daje wzrost też zgodnie z tym, co sam zamierzył wobec tego małżeństwa. Bo jeśli Pan Bóg ma plany, swój Boży wspaniały plan dla każdego z nas, to ma go także dla małżeństwa. Jeśli mówimy o planach, to myślę, że warto by też wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o pewnym czasie. My byśmy chcieli często dostawać od Pana Boga gotowe rzeczy, przy których nie chcielibyśmy się trudzić. Po prostu, Panie Boże, daj nam, już tak jak jeden z ludzi mówi, jak się modlił o cierpliwość, mówi, Panie Boże, daj mi cierpliwość, ale natychmiast. Więc okazuje się, że tej cierpliwości nie można zdobyć inaczej, tylko po prostu ćwicząc się w cierpliwości. I Pan Bóg dał mu okazję do ćwiczenia się w cierpliwości po to, żeby tę cierpliwość uzyskał. Bardzo podobnie jest z sakramentem małżeństwa. Wielu narzeczonych, którzy przychodzą do kancelarii parafialnej, że chcą zawrzeć sakrament małżeństwa, mówią, my już jesteśmy gotowi. No, jesteście gotowi do tego, żeby zacząć wspólną drogę. Ale to się nie kończy, to się dopiero gdzieś tam zaczyna. Jeśli mówimy o ogrodzie, to wielu ludzi chciałoby gdzieś tam poprzestać na kwiatach. I myślę, że stąd też bierze się to, że tak wiele małżeństw rozpada się, bo brakuje cierpliwości w tej pielęgnacji. Ktoś widzi, że ten kwiat zakochania, który był gdzieś na początku, ta chemia, która działała, jeszcze czasami przy okazji podsycana jakimiś nawozami sztucznymi, prawda, to fantastycznie wybujało, kwiaty były piękne. No ale co zrobić? Każdy kwiat kiedyś w końcu przekwitnie, więc te emocje gdzieś tam opadają, kwiat przekwitnie i ktoś mówi, już się skończyło, wypaliło się między nami, nie? I następuje coś takiego, co nawet gdzieś w potocznym języku nazywamy, że ktoś skacze z kwiatka na kwiatek, prawda? Jeden związek, no już mnie tak nie fascynuje, to zacznę następny. Ale jeśli będzie skakał z kwiatka na kwiatek, nigdy nie doczeka się owoców. To się zaczyna dopiero to, co jest ogromnie ważne, jeśli mamy mówić o dojrzałej miłości. Trzeba pielęgnować już po tym przekwitnięciu kwiatków, pojawiają się inne, owszem, tak, ale te, które już przekwitły, trzeba pielęgnować tak, żeby ten zawiązek, który początkowo jest niepozorny, który jest może kwaśny, najpierw były piękne kwiaty, a potem jest kwaśny zawiązek, jakby się go chciało się...
I niespecjalnie wygląda.
Taki meszkiem jakimś takim pokryty, zielonkawy, mały, to. No trzeba to pielęgnować po to, żeby były piękne owoce, żeby ta dojrzała miłość rzeczywiście zaczęła smakować.
Ja to jeszcze chciałam dodać, że w przypadku pielęgnacji ogrodu mamy jakiś cel, również i w przypadku małżeństw, w przypadku pielęgnacji sakramentu małżeństwa też mamy jakiś cel. I tym celem na pewnym etapie naszego życia małżeńskiego stało się osiągnięcie życia wiecznego, czyli zbawienie. I tak patrząc na nasze życie wstecz, ileś lat tam prędzej, doszliśmy do wniosku, że po iluś tam latach małżeństwa potrzebowaliśmy jakiegoś takiego wzoru, czy kogoś, z kogo byśmy mogli czerpać, naśladować, kto taką drogę już przeszedł. No i takim wzorem dla nas stała się Święta Rodzina, z której staramy się czerpać i pielęgnować nasze małżeństwo.
Ale o Świętej Rodzinie powiemy jeszcze pod koniec. Natomiast teraz właśnie chcemy się skupić na tym słowie najważniejszym, które przed chwilą padło, na celu naszego małżeństwa, jakie odkryliśmy, czyli nasze wspólne podążanie do świętości. To był taki przełom w naszym życiu małżeńskim, kiedy to właśnie odkryliśmy, że nasz sakrament małżeństwa to jest obecność Jezusa Chrystusa, i wtedy to właśnie po 7 latach naszego małżeństwa zaprosiliśmy Chrystusa tak naprawdę, tak na serio do naszego życia.
Świadomie.
Tak, świadomie już, bo widzieliśmy, że o własnych siłach nie damy rady, i cele, które my sobie stawialiśmy, one może nie były złe, bo chcieliśmy urządzić nasze mieszkanie, pojawił się Łukasz, Mateusz, a więc układaliśmy nasze życie rodzinne, ale czuliśmy, że to nie jest to, co ma realizować nas jako małżonków, że potrzeba czegoś więcej. I właśnie wtedy na naszej drodze życia stanął Jezus Chrystus i przyjęliśmy Go jako naszego Pana i Zbawiciela. I to właściwie dla nas stało się najważniejszym momentem w pielęgnacji naszego sakramentu małżeństwa. To był ten zwrot, przełom. Dostaliśmy jakby narzędzia, środki w postaci Jego obecności w naszym życiu, Jego miłości, Jego łaski, i teraz poczuliśmy się, że już możemy teraz iść razem, że to nasze życie będzie przynosiło takie owoce, które będą nas radowały, i właśnie tego doświadczamy cały czas. I że ta radość jest w nas, mimo że nasze małżeństwo już trwa 29 lat, to ciągle coś odkrywamy, ciągle coś nowego, ciągle te radości nas zaskakują z takich miejsc, których byśmy się nie spodziewali. Przyjmując Pana Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, zmieniliśmy hierarchię naszego życia. Na pierwszym miejscu właśnie stanął Jezus Chrystus, a co kogoś może jakoś szokować, czy może być niezrozumiałe, na drugim miejscu był współmałżonek. Ale często się mówi, jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na pierwszym miejscu.
Na swoim
miejscu. A więc Jezus Chrystus, współmałżonek, dzieci, rodzice, hobby, praca zawodowa, hobby. I ten przewartościowanie tego naszego życia spowodowało, że ten nasz ogród zaczął dojrzewać, że już nie był taki szary, że pojawiły się w nim kolory, że nastąpił wzrost.
To znaczy, że przez te początkowe lata małżeństwa, tak jak każde przeciętne małżeństwo, kochamy się, mamy dzieci, urządzamy się, no właściwie specjalnie się nie kłócimy, ale to jeszcze rozpoznajemy, że to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli osiągnąć. Modlimy się razem, do kościoła chodzimy, ale to ciągle nie jest to. To jest jeszcze za mało dla nas. I dopiero postawienie Pana Jezusa na pierwszym miejscu rozszerza horyzonty i pokazuje nowe możliwości wzrostu właściwie w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Tak. I w byciu ze sobą razem, i w relacjach z dziećmi, i z teściami. Tak, wszystko się zaczyna układać po Bożemu, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale do tego też właśnie potrzebne jest to pragnienie. Raz, a drugi raz za tym pragnieniem musi pójść czyn. Wchodzimy właśnie, czy do jakiejś wspólnoty, czy jakoś bliżej Pana Boga być, bo w pojedynkę, czy powiedzmy sami małżonkowie, niestety, mają dobre chęci, ale to nie wystarcza.
Jezus Chrystus wszedł w nasze życie, ale nie odbyło się to bezboleśnie.
Ano.
Zauważyliśmy bożki w naszym życiu, a więc sprawy, którym za dużo poświęcaliśmy czasu, które jakby zaciemniały nam obraz naszego sakramentu małżeństwa, i zaczęliśmy te bożki usuwać z naszego życia. Zresztą to się dokonuje cały czas. Stwierdzamy, że całe życie musimy te bożki usuwać. Ale takim tym pierwszym głównym bożkiem to była pycha i świadomość, że jesteśmy samowystarczalni, że o własnych siłach wszystko to może to
ja dam radę, ja potrafię.
Tak. Jestem młody, mocny, wszystko przede mną, nie muszę z nikim się radzić, może to by nawet oznaczało, że moją słabość, że jak się kogoś radzę, a tutaj ktoś staje nade mną i mówi do mnie, beze mnie nic uczynić nie możecie. To słowa Jezusa Chrystusa i my te słowa przyjęliśmy do naszego małżeństwa. Jednak Pan Jezus, który wszedł z łaską, ze swoimi darami do naszego małżeństwa, nie powiedział, że On za nas wszystko zrobi. To, co już dzisiaj wybrzmiało w słowach księdza Tomka i Reni, Pan Jezus zaprosił nas do współdziałania. On mówi tak, ja biorę pewne rzeczy na siebie, ale oczekuję waszego wkładu. I jaki był ten nasz wkład? Otóż na początku tej naszej drogi, tego naszego świadomego pielęgnowania sakramentu małżeństwa, odkryliśmy, że musimy wiele właśnie w sobie zmienić. Mówiłem o tych bożkach, ale to, co bardzo nam jakby też na początku naszej drogi utrudniało, przeszkadzało, to były różnice naszych charakterów i osobowości. Skoro mamy pielęgnować, musimy to robić razem. Nie możemy tego robić oddzielnie, że ja mam wizję swojego ogrodu i ty masz wizję swojego ogrodu. Ty masz wizję swojego sakramentu i ja. I weszliśmy w związek małżeński z naszymi właśnie różnymi charakterami, osobowościami, wynieśliśmy różne wartości z naszego domu rodzinnego i teraz to trzeba było jakoś ogarnąć i spowodować, żeby to nie było czymś, co nam przeszkadza, co jest destrukcyjne, ale coś, co nam pomaga. I właśnie pracujemy cały czas też nad tym, żeby te różnice charakteru były takim wzajemnym uzupełnianiem się, że jeżeli ja w czymś sobie nie daję radę, to pomaga mi Renia, a jeżeli ja z czymś kuleję, to wtedy ja jej pomagam. I wtedy ta nasza relacja powoduje, że czynimy to w zgodzie, pracujemy nad sobą i współpracujemy z Bożą łaską i wtedy przychodzą największe owoce tej naszej pracy. Staramy się też na współmałżonka patrzeć oczami Boga, żeby nie dopasowywać małżonka do mojego punktu widzenia, że on ma być taki, jak ja chcę, tylko muszę się zreflektować i uznać, że moja żona została stworzona przez Pana Boga ze swoimi zaletami, ze swoimi wadami, ze swoją wrażliwością i z takim właśnie charakterem ona weszła w moje życie. Ja głęboko to wierzę, że wszystkie te cechy, jakie Renia ma, chociaż nieraz się może na to buntuje i się broni przed tym.
Niemożliwe.
A jednak od nieraz o tym sobie mówimy. Ale, że to jest najpiękniejszy Boży dar, bo właśnie te cechy są najbardziej mi potrzebne do mojej osobowości. Że to nie jest przeszkodą dla mnie. Owszem, trzeba nieraz jakby zaprzeć się samego siebie, trzeba wiele, wiele wysiłku i pokory, żeby to przyjąć, ale właśnie tak jest, tak to odkrywamy, że różnorodność jest naszym bogactwem.
I teraz mówiąc tak trochę z humorem, jak ona mu nawet mówi, ty jesteś tępy jak motyka, to on jej może odpowiedzieć, a czym te chwasty wydziobiesz?
Właśnie, tak, tak. Więc... I te nasze wady, i te nasze zalety są nam potrzebne, tylko trzeba odpowiednio do nich podejść. Ale żeby nad tymi wadami, zaletami zapanować, potrzebna jest ważna rzecz pielęgnacji. Potrzebna jest komunikacja. Jeżeli chcemy osiągnąć wspólny cel, to musimy się właśnie dobrze porozumiewać. Przede wszystkim mieć dla siebie czas na to, żeby ze sobą rozmawiać, ale też czas na to, żeby siebie słuchać. I tu zrozumieliśmy wiele właśnie w naszym życiu małżeńskim, że nie to, jak ja potrafię Renię zagadać, to ja jestem tym lepszym ogrodnikiem, tylko na ile potrafię ją posłuchać, po to, żeby posłuchać jej rad, bo być może ona ma lepszy pomysł, że może tą grządkę trzeba tak posiać, a nie tak, jak ja bym to chciał. A więc komunikacja to jest coś przy naszych różnicach charakteru, jest niezwykle dla nas ważna. I kiedy widzimy, że i często czytamy, że różnice charakterów to jest największy odsetek małżeństw, które się rozwodzą, to my jesteśmy wyraźnym zaprzeczeniem tego. Bo jeśli my mielibyśmy się rozwieść z tytułu naszych różnic charakteru, to musiałoby to nastąpić już kilkanaście razy. A my jednak ciągle jesteśmy razem. Co jeszcze ważnego zrozumieliśmy w tej pielęgnacji naszej wspólnej i w tym trudzie? Że nasza miłość małżeńska to służba, że na tyle jestem jakby wartościowy i ważny w moim życiu małżeńskim, na ile potrafię dawać, a nie oczekiwać i brać. I to często tego doświadczam, że jeśli się przemogę w moich obowiązkach domowych, a nie jestem jako mężczyzna, to przyznam się, mistrzem tych obowiązkach. To Renia jest tą mistrzynią takich właśnie obowiązków domowych. Ona rzeczywiście, to z całą świadomością mówię jako mąż do żony, że ona mnie wielu takich rzeczy uczy, ale kiedy ja się przemogę i zrobię coś, co odkładałem na później, to przynosi mi taką radość, że wniosłem coś dobrego, że przełamałem samego siebie, że mogłem dać dobrego coś rodzinie. I chodzi o to, że to są nieraz drobne, prozaiczne rzeczy. Ale musimy zauważyć, że właśnie piękno naszego życia to nie zawsze wzniosłe, wspaniałe czyny, tylko proste drobiazgi. Mały chwaścik wydłubany, kamyczek inaczej położony, jakby parafrazując teraz do ogrodu. A więc nasze pielęgnowanie sakramentu małżeństwa to ofiarowanie siebie, to spalanie się dla współmałżonka. Na znak, jeszcze dokończę, na znak tej, znaczy na, bo nasze małżeństwo ma być zanurzone w miłości Chrystusowej, a więc my nie możemy, inną miłością nie zbudujemy tego. Tak jak tu ksiądz mówił, podaje narzeczonym krzyż. My musimy też patrzeć na ten krzyż.
Myślę, że to jest ogromnie ważne i ogromnie warto to podkreślać. W czasach, kiedy tak dużo mówi się o samorealizacji, kiedy dużo mediów, zwłaszcza też jakieś kolorowe tygodniki, które zawierają jakieś właśnie porady sercowe, małżeńskie, bardzo często to są porady, jak zrobić, żeby ten drugi człowiek służył mi. Prawda? Jak go owinąć sobie wokół palca dla żon, prawda? Jak zrobić, żeby mąż zawsze robił to, co ja chcę, prawda? I jeszcze myślał, że to jest jego pomysł. Czy dla mężów, jak zrobić, żeby właśnie była służba, ale w sensie takim, że żona mi służy, przyniesie mi herbatę, papucie, jeszcze gazetkę, prawda? To nie o to chodzi. Dokładnie odwrotny kierunek. To ja, czym ja mogę służyć, żeby nasza miłość rosła.
Tak, to jak tu ksiądz Tomek powiedział, to ma być służba, nie służalczość czy uległość, ale to ma być wspólne działanie w wolności. I kończąc powoli ten wątek, chcę jeszcze nadmienić, że w tej pracy, w tej wysiłku, to nie jest tak, że odnosimy same sukcesy. Przychodzą również i porażki. Trzeba nieraz się przyznać do błędów. Nieraz coś zazgrzyta. Nieraz rzeczywiście nasze grabełki czy nasze motyki zazębią się i coś zaiskrzy. Ważne jest, pielęgnując sakrament małżeństwa, aby szukać przebaczenia, aby nie chodzić z gniewem, aby gniew nie zatruwał, tak jak właśnie jakiś nie wiem, szkodnik, który niszczy ogród. Też w myśl słów z listów do Efezjan, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I my staramy się to robić, to jeszcze może potem Rania powie, ale nadmienię, na naszej wieczornej modlitwie małżeńskiej, kiedy właśnie klękamy przed ikoną świętej rodziny, to jest ten moment, ten czas, kiedy mamy się pojednać. Jak to robimy, to powielenia. To jest drobny, mały gest, ale powiemy o nim na końcu. Szukamy przebaczenia, żeby nie zatruwać się tym złem, które się pojawiło. Ale również w tym momencie muszę też powiedzieć, że kiedy szukamy pojednania między sobą, to musimy też szukać pojednania z Panem Bogiem. Musimy znowu odnieść się do tego, który sprawił, że my jesteśmy w tym związku małżeńskim, że my razem ten ogród pielęgnujemy. Musimy szukać też pojednania z Chrystusem w sakramencie pojednania. Potrzeba naszego ciągłego nawracania się.
Słuchacze pewno by chcieli wiedzieć, padło takie zdanie, zanurzenie w miłości Chrystusowej naszego małżeństwa. No to jest takie bardzo piękne zdanie, ale praktycznie jak to zrobić? Zanurzyć można kogoś w kąpieli, prawda? Ale my teraz zanurzamy się w miłości Chrystusowej. Więc to jest nasza relacja z Bogiem. Wspomniałeś o modlitwie małżeńskiej, ale na tym się nie kończy.
No, dla mnie takie zrozumienie miłości Chrystusowej to jest upodobnienie się do tej miłości, jaką mnie umiłował Chrystus. On mnie umiłował do końca. Oddał za mnie życie. A więc i ja w jakiś sposób muszę oddawać życie za współmałżonka.
No takiej potrzeby nie ma na ogół. Na szczęście.
No, oddawanie życia to jest wykonywanie tych najdrobniejszych właśnie czynności, o których mówiłem. To jest te przemożenie się, że na przykład obudzi się w nocy dziecko, a ja nie mówię do Reni, wstań do tego dziecka, tylko mówię, kochanie, śpi, a ja wstanę i to zrobię. I to jest moje zanurzenie w miłości Chrystusowej. Albo potrzeba iść do sklepu coś kupić, pada deszcz albo jest mecz, no to ja zostanę, dobrze, to niech Renia pójdzie. Nie, ja zostawiam wszystko i idę, bo taką miłością ją kocham, miłością ofiarną, o której mówiliśmy. I to jest dla mnie to zanurzenie się w miłość Chrystusową, które niekoniecznie wymaga ofiary krwi, ale przełamania nieraz swojego lenistwa, swojego wygodnictwa, swojego egoizmu, po to, żeby uszczęśliwić małżonka. Dlatego, że ja się realizuję w małżeństwie poprzez to, ile ja mogę dać współmałżonkowi. Tak jak Chrystus. On oddał wszystko za mnie.
Ale nie jesteśmy święci. Nie. Pokłócimy się. Mamy napięku ze sobą. Właściwie to najlepiej to byłoby w ogóle się do siebie nie odzywać, trzasnąć drzwiami. No ale teraz zbliża się wieczór. No i mówiłeś właśnie, zanurzenie w miłości Chrystusowej. W tym momencie nic dobrego nam do głowy nie przychodzi, bo jest same negatywne uczucia. Ale co wola mówi? Co wola mówi właśnie, żeby zanurzyć się w miłości Chrystusowej? Klęknąć przed dawcą przymierza i razem wołać do niego.
A więc to jakby zdradzę to, co miała Renia powiedzieć. Nasza modlitwa małżeńska kończy się pocałunkiem.
Nie dziwię się.
Zawsze staramy się, nawet jeśli ta modlitwa jest krótka, zawsze się kończy pocałunkiem. I teraz jest to nasz pocałunek pełen miłości. To nie jest pocałunek, przepraszam, że
zdawkowy,
albo judaszowy, tylko to jest autentyczny. Nam brakuje, jakby tego pocałunku nie było, to jakby tej modlitwy może nawet nie było. I to jest ten moment naszego pojednania. Uśmiechnięcia się do siebie, zakończenia może pewnych spraw złych, które były, rozpoczynamy nowy rozdział. Kładziemy się, nad naszym łóżkiem właśnie wisi ikona Świętej Rodziny, dlatego o tej ikonie Świętej Rodziny mówiliśmy. No tu już dodam, żeby ten wątek skończyć, my nawet mamy w telefonach ikonę Świętej Rodziny, że codziennie patrzymy we wzór Świętej Rodziny.
Ale przeleciałeś nad pewnym bardzo ważnym elementem. Jesteśmy skłóceni, wiemy, że sobie sami nie dajemy rady, klękamy przed Bogiem i wołamy do Niego, Panie Boże, nie możemy sobie ze sobą poradzić. Nie po to stworzyłeś nas, byśmy się kłócili, my chcemy się kochać. A nie ma w nas tego zupełnie uczucia do tego drugiego człowieka. Panie Boże, ratuj. Modlitwa. Wstajemy od modlitwy i to, co powiedziałeś. Musimy się pocałować. To znaczy, nastąpiła wewnętrzna przemiana w nas. Myśmy tego dokonali? Nie, bo byśmy mieli pragnienie, ale nie potrafiliśmy. Kto tego dokonał?
Pan Bóg. Właśnie Pan Bóg. Tutaj jeszcze chciałam nawiązać do takiej rzeczy, która jest bardzo ważna w naszej rodzinie i w małżeństwie, więc tu też dalej idziemy w tej pielęgnacji. Tu mam na myśli Dzień Święty Święci, czyli niedzielna Eucharystia. Jest to ważnym takim momentem, że robimy wszystko, ażeby ten czas na tą Eucharystię był, żebyśmy mogli w niej uczestniczyć, gdzie możemy karmić się Słowem Bożym i ciałem Pana Jezusa, ale takim szczególnym momentem podczas Eucharystii jest właśnie przekazanie znaku pokoju. Przekazanie znaku pokoju. W tym momencie staramy się, żeby wszelkie jakieś tam drobne niesnaski, jakieś tam nieporozumienia, żeby to przeciąć poprzez gest wyciągniętej dłoni i przeprosić się, ale też i takie wypowiadamy słowo, które można powiedzieć dla nas jest bardzo ważne i cenne, słowo kocham Cię. Jest to słowo, które symbolizuje naszą miłość i jedność. I to jest taki moment i czas takiej naszej jedności z moim współmałżonkiem, ale też jedności, żeby za chwilę przystąpić do Komunii Świętej, żeby przyjąć Pana Jezusa.
Szepczesz, czy mówisz to głośno?
Mówimy tak, że my to słyszymy siebie.
My się słyszymy,
my się słyszymy, a ten, kto obok jest, to nie wiem, może słyszy, może nie.
No bo to jest też świadectwo.
Więc myślę, to staramy się robić to w taki sposób dla nas zrozumiały i słyszalny. Także może ktoś słyszał obok, nie
wiem. Ale to jest zachęta do tego, że może o pół tonu odpowiedzi powiedzieć głośniej. To już jest owoc tej audycji też dla nas. Ale jest taki moment też, kiedy ja służę do mszy, jestem przy ołtarzu i arenia jest na kościele, to zawsze szukamy się wzrokiem. Ja nieraz gdzieś tam ktoś zastawi Renię, albo może nie widziałam, że ona mnie widziała, to potem jej mówię, słuchaj, no nie spojrzałaś na mnie, nie? Potrzeba tego gestu. Drobnych gestów, ale to jest taka jakby niewidoczna nić, którą na nowo nas łączy. Nić którą daje nam Jezus Chrystus, że dawniej tego nie robiliśmy. Dawniej takie pomysły byśmy nie wpadli, a jednak miłość Chrystusowa spowodowała, że to tak się dokonuje. A więc niedziela to jest właśnie ważny dzień. Eucharystia, no i to oczywiście nie tylko niedzielna, ale jak w tygodniu też jesteśmy, żeby właśnie na ten moment też również czekamy.
Jeżeli już o tym mówicie, to ja też powiem, będzie też takie świadectwo. My w naszym małżeństwie 49 lat prawie że doczekaliśmy. Na Ojcze Nasz zawsze braliśmy się tak dyskretnie za ręce. Bo ojciec jest nasz, mój i twój, bo zawarliśmy z nim przymierze. I teraz akurat dzisiaj mija 7 miesięcy od śmierci żony, ale staram się być codziennie na mszy świętej, bo właśnie tam się z nią spotykam. Bo wiem, że ona też tam, niebo się otwiera i ona też tam na pewno jest. I rękę kładę na ławce obok, mimo że jej nie ma na pulpicie, bo wiem, że ona tutaj zawsze była i to jest też taka niewidzialna nić i czuję, że ona jest i tam i na pewno teraz też uczestniczy w tym dziele, które wspólnie rozpoczęliśmy 25 lat temu, ksiądz.
No właśnie, bo my, jeśli mówimy o tym, że miłość jest silniejsza silniejsza niż śmierć, to się okazuje to właśnie w takich momentach, kiedy widać, jak ta miłość dojrzewała przez lata i ona jest, dojrzała jest nadal.
Tak.
Ja tu jeszcze chciałam dodać do tej niedzieli. Jest to też taki szczególny czas i moment, aczkolwiek ja pracuję w systemie zmianowym i też się zdarza, że w niedzielę i święta pracuję, ale to nie zwalnia nas z tego, żeby to był taki czas radosnego spotkania się z drugim człowiekiem, gdzie staramy się to pielęgnować, spotykamy się z rodziną bliższą, dalszą, spotykamy się z różnymi znajomymi i to jest taki też czas i moment, gdzie przekazujemy pewne tradycje rodzinne, które były w naszej rodzinie, są i staramy się to dalej kontynuować. Przekazywać to również naszym synom i można powiedzieć, że oni są na to otwarci, więc też są ciekawi i takie różne spotkania, czy w mniejszym, czy większym gronie, są takim budującym momentem i też taką pielęgnacją tej rodziny, która jest w naszym małżeństwie, naszej rodzinie, powtarzam się. Więc to jest taki bardzo ważny czas, gdzie to jest czas na odpoczynek, ale i też na spotkanie się z drugim człowiekiem, tak na spokojnie.
Co jeszcze ważnego jest do powiedzenia, bo czas nam się kończy?
Jeszcze chciałam dodać, że też tutaj każda Eucharystia, no nie każda można powiedzieć, staramy się być zawsze w stanie łaski uświęcającej. To też staramy o tym pamiętać, żebyśmy rzeczywiście z jakimiś tam poranieniami nie żyli z sobą w zgodzie, więc tutaj też się staramy to pielęgnować.
Kończąc wątek takich drobnych rzeczy, które stanowią o pięknie naszego ogrodu, którym jest sakrament małżeństwa, chcę przytoczyć tylko kilka słów z adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka. Czytamy: w rodzinie trzeba używać trzech słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Są to trzy słowa klucze. Jakże nieraz często jest zdobyć się na słowo przepraszam czy dziękuję, ale jakże te czy proszę, ale te trzy słowa często są słowami magicznymi, które przełamują jakąś niechęć, urazę do siebie i mogą też zdziałać cuda między nami. Co jeszcze ważne, co byśmy chcieli jeszcze powiedzieć o pielęgnacji naszego sakramentu małżeństwa, to chcemy być, jak już to właściwie padło, chcemy być darem dla siebie. To właściwie Bóg uczynił nas darem dla siebie. On wiedział, że ja i Renia to jest to dwoje ludzi, których przeznaczył dla siebie. I chcemy w tej Jego miłości uczestniczyć poprzez również to, że nasze współżycie opieramy na naturalnych metodach planowania rodziny. To jest to nasze otwarcie na powołanie małżeńskie, które na początku Renia mówiła, bo jeśli zrobiliśmy jeden krok, to musimy i ten również krok też uczynić. A więc przekazywanie życia drugiemu człowiekowi, ale też poszanowanie godności współmałżonka, to jest też dla nas niezwykle ważne. I skoro tak mówimy przez jakiś czas dzisiaj o pielęgnowaniu sakramentu małżeństwa, to jak możemy coś pielęgnować, skoro z drugiej strony chcemy coś niszczyć? Byłoby to sprzeczne ze sobą. A więc tą drogę, jaką obraliśmy, ona powoduje, że nasza miłość małżeńska, która wchodzi w pewne lata, ona dojrzewa, ale też jest dla nas radosna. Tak kiedyś nasz znajomy mówił, a propos Torunia, Tomek Strużanowski, pozdrawiamy go serdecznie, jeśli słucha, że tak podchodź do swojego małżeństwa, jakby wszystko, co najlepsze, było przed tobą. I my właśnie tak podchodzimy. Nie to, że już wszystko, co najlepsze się skończyło, bo dzieci wychowane, my już mamy tutaj już po 50 i tak dalej, ale ciągle czekamy na te najlepsze dni, że one są przed nami.
Nie, bo zawsze jest przed nami.
Właśnie, bo to jest nasz cel. Bo to jest nasz cel. Renia zaczęliśmy mówić tutaj o modlitwie i tu dojdźmy do modlitwy, ale zanim o tym powiemy, to właśnie skąd wzięła się ikona Świętej Rodziny, o której mówiliśmy. A więc ikonę Świętej Rodziny spotkaliśmy w ruchu Światło w Życie, w jego gałęzi, w domowym kościele, który właśnie posługuje się ikoną Świętej Rodziny. I to właśnie w domowym kościele odkryliśmy, przez domowy kościół właściwie, przez to, że przez domowy kościół właśnie tak znaleźliśmy Jezusa Chrystusa, że On sprawił, że nasze przeżywanie małżeństwa stało się dla nas najwspanialszą przygodą życia. Że nic lepszego nas nie mogło spotkać. Żaden reżyser nie mógłby wyreżyserować tego naszego życia, tak jak to Chrystus uczynił dla nas. I to czyni, że właśnie ten sakrament małżeństwa jest dla nas radością, odkrywaniem czegoś nowego. I właśnie przez domowy kościół dostaliśmy narzędzia do odkrywania tego nowego. I tu już weszliśmy właśnie w modlitwę. I teraz słowo dla Reni.
I właśnie. te narzędzia, tymi narzędziami są właśnie w domowym kościele zobowiązania. Jest to codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie się ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, dialog małżeński.
Komunikacja.
Komunikacja, reguła życia i uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.
I spotkanie kręgu raz w miesiącu, które nie jest celem samym w sobie, tylko ma nam dopomóc w realizacji całego programu w domu. W domu, żebyśmy mieli ten zapał i chęć, nie upadali, jak nam się nie udaje, to wspólnota kręgu pomaga nam, bo każdy ma swoje rozwiązania na różne trudności i równi służą równym, wspieramy się w tym i tą drogą okazuje się, że można kroczyć z radością. Ksiądz.
Właśnie mówimy... W temacie mamy pielęgnację sakramentu małżeństwa. Mówimy dużo o małżeństwie. Mówimy o obecności w nim Pana Boga. Myślę, że bardzo warto podkreślić tę sakramentalność małżeństwa. Na czym to w ogóle polega, jeśli mówimy o sakramencie? Bo to nam gdzieś tam może dość często umykać, a ja towarzysząc w jakiś sposób małżeństwom w domowym kościele, widzę to i uczę się tego też w jakiś sposób. Tego, czego może nie do końca też douczyłem się w seminarium, bo chyba jeszcze trochę tej teologii rodzinnej brakuje nam w seminariach. Jeśli mówimy o sakramentach, słyszałem kiedyś taką poetycką, ale bardzo, może nie do końca precyzyjną, ale bardzo głęboką definicję sakramentu. Sakrament jest to miejsce, w którym umówił się na spotkanie Bóg z człowiekiem. Jeśli przez taką definicję spojrzymy na sakrament małżeństwa, no to małżeństwo będzie takim miejscem, w którym Pan Bóg umówił się na spotkanie z drugim z człowiekiem.
W tym z parą ludzką. No właśnie. Z człowiekiem w drugim człowieku. Tak.
Małżonek spotyka Boga w drugim człowieku, tak. Nie? Nie w takim znaczeniu humorystycznym, że jak żona widzi męża w pewnym stanie, mówi o Boże, nie? Albo jak mąż patrzy na żonę, która, nie wiem, wróciła od fryzjera, mówi o Matko Boska, nie? To byłoby wręcz bluźnierstwo, to nie o to chodzi. Natomiast chodziłoby o to, żeby wieczorem móc sobie zadać pytanie, czy współmałżonek zobaczył we mnie dzisiaj bardziej, że Pan Bóg go kocha? Czy ja widzę w tobie, jak Pan Bóg mnie kocha? To myślę, że jeśli mówimy o sakramencie małżeństwa i mówimy o pielęgnowaniu sakramentu małżeństwa, to myślę, że warto co wieczór przy rachunku sumienia i przy pomodlitwie małżeńskiej raz zadać sobie to pytanie, czy mój współmałżonek, moja współmałżonka zobaczyła dzisiaj bardziej we mnie miłość Bożą, a z drugiej strony też nie tylko zrobić sobie rachunek sumienia, ale przede wszystkim zacząć ten rachunek sumienia od tego, by podziękować tej drugiej osobie za ten konkretny przejaw Bożej miłości, który dzisiaj zobaczyłem. Pan Bóg daje nam różne rzeczy, w małżeństwie daje nam przez małżonków. To, że dzisiaj, nie wiem, jadłem fantastyczną zupę, prawda? Albo że on tak fantastycznie wbił gwóźdź w ścianę. To są takie stereotypowe rzeczy. Ale naprawdę tego może być masę zobaczenia Bożej miłości w takich drobiazgach. Pan Bóg nam daje wszystko, od najdrobniejszych rzeczy, ale właśnie przez drugiego człowieka. I to jest sakrament małżeństwa, nie tylko wspólne bycie w kościele, ale bycie razem w tym domowym kościele.
Amen. Dziękuję bardzo. Musimy już kończyć nasze wprowadzenie. Zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Na Facebooku jest zdjęcie, można pisać jakieś pytania, komentarze, jak również telefonicznie 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56 dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Thank you. Radio Maryja, trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:22 już minęła. Tak, temat dzisiejszy, pielęgnacja sakramentu małżeństwa i słyszymy już jakiś głosik. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo?
Właściwie to się kończy, bo w lutym mieliśmy 63. rocznicę małżeństwa.
Gratulujemy.
I właściwie to życie upłynęło na pracy ciężkiej, oboje.
A pani imię?
Halo?
A pani imię możemy znać?
Nie słyszę.
Pani imię? Ojej, no to szkoda.
Irena Eismont, Irena.
Tak, teraz już słyszymy i słuchamy, dalej słuchamy panią.
Tylko chciałam powiedzieć, co mi się... Muszę to powiedzieć, ponieważ może się komuś przydać. Co mnie spotkało bardzo niedawno, właśnie taki ciężki krzyż miałam, przeżywałam pewną rzecz bardzo, bardzo mocno. I postanowiłam po prostu rozmawiałam z Panem Jezusem. Tak silna byłam, pewna swojej wiary, że rozmawiam z Jezusem. I już nie pamiętam, co tam mówiłam. W każdym razie wszystkie swoje żale powiedziałam. To było tak głębokie dla mnie, że ja się w tej chwili naprawdę dziwię, że ja mogłam się na coś takiego zdobyć aż tak głęboko. I proszę sobie wyobrazić, to było może 15 minut trwało i po 15 minut czekały mnie obowiązki. Przeszłam zupełnie do innej pracy, do innego zajęcia. I teraz trzeciego dnia wracam na swoją ulicę, wysiadłam z tramwaju, była cisza zupełna, pora obiadowa, nie było w ogóle absolutnie człowieka obok mnie, była cisza, spokój, jesień, pełno liści i ja pochłonięta byłam cały czas tym swoim krzyżem, już nie myślałam w tej chwili o innych sprawach, tylko o tych swoich. Byłam taka przybita bardzo i nagle poczułam, jakby mnie ktoś obudził z tego przygnębienia. Ja głośno powiedziałam: o, Jezus jest ze mną. Poczułam na całym ciele taką falę i ja, jak tylko to się rozpoczęło, to ja czułam, że właśnie jakby powiedział Pan Jezus: oto jestem z Tobą. Ja byłam, miałam ten dar już dany, że ja od razu z tamtych myśli swoich ciężkich od razu jakbym chwyciła i od razu powiedziałam głośno, bo czułam, że ktoś mi mówi: jestem z Tobą.
Tak jest, Pani Irena. Właśnie to. Oddanie Panu Jezusowi. Oddanie Panu Jezusowi i odczuła Pani nawet całkowicie jakoś namacalnie, że Pan Jezus dotyka.
Ja bym zachęcał do tego, żeby rzeczywiście korzystać z tego, co Pan Bóg nam daje. Samo imię Jezus znaczy Bóg zbawia, Bóg jest z nami. Mówimy Emmanuel, Bóg z nami. Więc zachęcałbym właśnie do tego, żebyśmy tę wiarę naszą tak ożywiali. Za każdym razem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, Jezusa w Komunii Świętej, właśnie żeby mieć tę świadomość, ja przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej. On sam do mnie przychodzi tak bardzo namacalnie, tak bardzo, że mogę go dotknąć. Mówi się, Reniu i Darku, o tym wspólnym uczestniczeniu w liturgii mszy świętej. To jest właśnie to. Jezus przychodzi do was, przychodzi do waszego małżeństwa, także do wszystkich waszych problemów. W małżeństwie nie jesteśmy sami. Także, panie Ron, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam. Chciałbym się pomodlić, ponieważ twierdzę, iż Boga nie ma, jestem ateistą.
No, teraz nie jest czas modlitwy. Mamy tutaj program dotyczący małżeństwa, pielęgnowanie sakramentu małżeństwa. Modlitwę będziemy mieli o godzinie 23.35 i są różańce, także to nie jest akurat to miejsce.
Natomiast przez miłość, także miłość małżeńską, możemy dojść do Pana Boga, możemy dojść do tego, że skoro miłość nasza ludzka jest tak wspaniała, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, to możemy dojść do tego, że skoro nasza miłość, ludzka miłość jest tak wspaniała, to ileż wspanialsza może być ta miłość Boga. I tego też serdecznie Panu życzę. Takiego właśnie dojścia, doświadczenia tej Bożej miłości.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Dariusz z Poznania.
Szczęść Boże, Panie Dariuszu, słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć taką rzecz bardzo ważną też, no piękna audycja przede wszystkim, naprawdę. I to, co tutaj ksiądz powiedział, to jest tak bardzo ważne, właśnie o tym oddaniu życia. Powiem tylko tak, bo często spotykam się na Facebooku na przykład z takimi ogłoszeniami ustawienia systemowe dla par. Ja kiedyś napisałem takiej pani, która organizuje tego rodzaju szkolenia, że najlepszym szkoleniem dla par, również i dla małżeństw, jest stosowanie w życiu hymnu o miłości świętego Pawła. Przecież tam wszystko jest. Przecież to jest kwintesencja jakby miłości małżeńskiej. W ogóle miłości, ale małżeńskiej w szczególności. I to jest taka pierwsza rzecz, która ważna, którą jakby chciałem tutaj poruszyć. A druga rzecz to jest taka, to co właśnie ksiądz też na samym początku powiedział. Dla mnie to jest uderzające. Kiedyś ksiądz Pawlukiewicz powiedział w którymś ze swoich kazań, mężczyzna powinien być taki jak Pan Jezus, czyli obmywać, myć kobiecie nogi i umierać za nią na krzyżu. I dokładnie tak rozumiem jakby rolę małżonka. Szczególnie mężczyzny. No, myślę, że mężczyźni mają olbrzymi kłopot, ponieważ no, w nich z tytułu tego, że są tacy bardzo wojowniczy. Myślę, że tutaj ta pycha przede wszystkim jest większa aniżeli u kobiet. Zresztą piękne też słowa dzisiaj przeczytałem papieża Franciszka na temat kobiet i ich roli, tak? Na Facebooku też, no, myślę, że tutaj bardzo ciekawe rzeczy i można posłuchać. I bardzo mi się podobało też właśnie, jak tutaj Pan mówił, małżonek, tutaj mąż żony, właśnie o tym, że to jest służba, bo tak naprawdę to jest służba. To jest służba, to jest oddawanie, poświęcanie życia drugiemu człowiekowi i rodzinie również przez to. Ale myślę, że w tym właśnie jest problem, że ludzie no, nie rozumieją tego pojęcia, tej służby. Myślę, że zawierając małżeństwa nie zdają sobie sprawy z tego, nie są przygotowani na to, co to znaczy to słowo służyć. Służyć, dokładnie służyć, czyli oddać. Nawet oddać swoje życie i to bym powiedział z radością oddać swoje życie za tego małżonka swojego, tak?
Dziękujemy, panie Dariuszu.
Tak sobie myślę, bo pan powiedział, że mężczyźni teraz może tego też nie do końca rozumieją, bo mężczyźni są gdzieś wojownikami. Panie Dariuszu, myślę, że właśnie i wychodząc z tego wojownika, czy może z etosu rycerskości, no to wojowanie, to przezwyciężanie, to przede wszystkim przezwyciężanie samego siebie i umieranie dla swojej kobiety. W tym przejawia się ta rycerskość, więc myślę, że tutaj mamy pole ogromne do popisu, ale także kiedy mówimy o tym, tak jak Chrystus oddał życie za Kościół, mamy także piękny wzór dla kobiet, chociażby w tym okresie Wielkiego Postu, Weronika, która ociera twarz Jezusa cierpiącego, prawda? Więc kobieta, która współcierpi, współczuje, która jest przy nim w tych najtrudniejszych momentach. Jeżeli tak będziemy się wspierać, to jak najbardziej. Dziękuję serdecznie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mam na imię Agata, żyję w
związku
niesakramentalnym.
Witamy Panią Agatę.
Ale mam takie pytanie. Nie możemy wziąć ślubu kościelnego, to zresztą nie jest w tej chwili istotne. Istotne jest to, że jesteśmy gotowi z moim mężem, no partnerem, nie wiem jak to nazywacie, złożyć takie śluby czystości, czy też tą przysięgę przed księdzem, naszym proboszczem, że będziemy żyli tak jak brat siostra, żeby móc przyjmować święty sakrament. No i teraz tylko jedna jest taka, taki aspekt, który trochę mnie osobiście jakby przeraża, ten aspekt, że nie można, że jakby najważniejsze tutaj jest, żeby nie siać zgorszenia, czyli nie będzie można później przyjmować komunii, powiedzmy, w swoim kościele, czy też w kościołach, w których na przykład no są znajomi moi chodzą, powiedzmy, na mszę, że mnie znają, a ja, no, załóżmy, jestem dosyć osobą znaną tam na wsi, no, mieszkamy na wsi, zresztą wiadomo jak to na wsi się wszyscy znają ze wszystkimi. I to mnie trochę jakby zniechęca do tego, czy będę musiała, nie wiem, jeździć 100 kilometrów dalej do kościoła. Jak to w praktyce wygląda? Nie znam innej takiej pary i też jakby no nie rozmawiałam z żadnym księdzem jeszcze o tym, jak to rozwiązać, jak to praktycznie wygląda.
Dziękuję bardzo pani Agato. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Ksiądz odpowiada.
Mm-hmm. Myślę, że warto to też indywidualnie ustalić też i rozmawiać z księdzem proboszczem, z duszpasterzem. W adhortacji Amoris Laetitia papież dużo mówi o tym właśnie rozeznawaniu duszpasterskim, bo to jest też, każda sytuacja jest, no to nie jest tak, że Boże przykazania zależą od warunków, nie, ale patrzenie na nie, no dużo tutaj też zależy od tego, więc w tych konkretnych warunkach myślę, że warto rozeznawać, co będzie zgorszeniem, a co nie. Ja swoją drogą też gratuluję też tej postawy, bo to nie jest proste, to nie jest łatwe. I no też cieszę się z tego, że tak odkrywacie głód Jezusa Eucharystycznego, bo myślę, że w tym momencie warto byłoby patrzeć może nie tylko na to, co tracę, czy czego nie mogę, natomiast bardziej patrzeć na to, co mogę zyskać i za czym tak najbardziej tęsknię. Owszem, bolesne to jest, są te pewne ograniczenia, ale one tylko pokazują, jak cenne jest to, do czego dążę. Więc myślę, że jeśli w tym momencie tak bardzo skoncentrujecie się na tym, żeby przyjąć Jezusa także w Eucharystii do swojego serca, to już to samo będzie tym, co będzie powodowało też wasz wewnętrzny wzrost. I myślę, że na tym też bardziej warto by się koncentrować, bo mówię, no, takiej decyzji też nie podejmuje się, do niej się dojrzewa, do niej się dochodzi w pewnym momencie i myślę, że bardziej niż patrzenie wstecz i patrzenie na negatywy, na to, co mnie jeszcze uwiera, w tym taką stronę takiej psychologicznej czysto, prawda, że nie mogę się pokazać, że warto spojrzeć na to od strony pozytywnej. Przede wszystkim co zyskuję? Zyskuję obecność Jezusa w moim sercu, natomiast z drugiej strony jest to też, miłością jest też troska o innych, o to, żeby dla nich była też to jasna i klarowna sytuacja, żeby moja sytuacja nie była dla innych zgorszeniem, w takim sensie, że oni pomyślą sobie, no coś się w nauce Kościoła zmieniło, Kościół zmienił naukę Chrystusa. Nie zmienił i to jest nasza odpowiedzialność za nich, ale to też jest miłość. Miłość wobec nich, nie? Żeby to było jednoznaczne. W tym momencie wy też możecie być dla nich świadkami Bożej miłości, prawda, która jest w was, która w was także pracuje.
Ksiądz odpowiedział na tyle, na ile mogliśmy się z pani Agaty w wypowiedzi dowiedzieć, ale tam jest masę różnych jeszcze wątpliwości, czy został jakiś małżonek porzucony, czy powiedzmy sam się, czy sam porzucił, czy dzieci są w tym małżeństwie i tak dalej. Także to nie należy tego tak traktować, że my w tej chwili coś tutaj akurat uważamy, że na przykład wolno porzucić małżonka, nie? Bo mamy nową miłość, jakaś nas zaskoczyła. Także tutaj nie mówimy w tej chwili do pani Agato, bo tylko mówimy ogólnie, żeby tutaj przypadkiem nie wyciągać ogólnych wniosków z tego, z tej tutaj naszej rozmowy, bo za mało mamy danych, za mało mamy danych.
Natomiast myślę, że ogromnie ważne jest i tutaj od strony ogólnej można też przejść do siebie, do szczegółu i do mojego konkretu, mojego życia, to zawsze jest to pytanie: jeśli Pan Bóg dopuszcza jakąś trudną sytuację, to także po to, żeby w nas wyzwolić konkretne dobro. I myślę, że warto w tym momencie też pytać, jakie konkretne dobro Pan Bóg chce w nas wyzwolić przez tę trudną sytuację, co przez tę trudną sytuację już nas, we mnie, zmienił, bo jeśli dojrzewacie do tej decyzji życia w czystości, żeby przyjąć Jezusa w Eucharystii, to coś się was już zmieniło. Za to Panu Bogu podziękować i pytać, co jeszcze dobrego Pan Bóg z tego chce dla nas i dla innych wyciągnąć.
Tak, dzisiejszy temat to pielęgnacja sakramentu małżeństwa. Słuchamy Radio Maryja.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze wszędzie.
Mam inne imię, Zofia. Pochodzę z Podlasia. Właściwie z tej wsi, której Piotr Andrukiewicz, wsi Bieniowce.
No witamy pani Zofio. Słuchamy.
Mam takie pytanie. Ja właściwie już jestem rencistką. 10 lat nie mam męża, 8 dzieci wychowałam, ale 4 dzieci w sakramentalnym. A syn do Niemiec jeździł i zapoznał mężatkę. Ona z mężem nie miała dzieci, no mają 2 dziewczynki. Słyszałam taką wersję, że można chodzić do spowiedzi. Wiem, że przy Najświętszego bardzo nad tym boleję, bo gorąco chcę Bogu służyć. I że można być w spowiedzi. No tak myślałam, że komunię duchowo tylko przyjmować.
Tak, rozumiemy pani Zofio i już ksiądz odpowiada.
Znaczy, mówimy tutaj o sakramencie spowiedzi i o rozgrzeszeniu sakramentalnym. Jeśli ktoś żyje w poważnym nieporządku moralnym i trudno tutaj mówić o postanowieniu poprawy, ponieważ no nic się właściwie w tej sytuacji obiektywnie nie zmienia. Ktoś żyje w związku niesakramentalnym. Nawet jeśli no, są powiedzmy obiektywne przeszkody, nie może zawrzeć z tą osobą związku małżeńskiego, bo ona wcześniej gdzieś zawarła właśnie sakramentalny związek małżeński, który gdzieś został zerwany. Już nie wchodzimy w to, z czyjej strony, czy z czyjej winy. No te sytuacje bywają bardzo, bardzo różne, ale obiektywnie, jeśli w tym momencie nie ma tak jak u Agaty chociażby, tego postanowienia życia w czystości, no to nie może otrzymać rozgrzeszenia sakramentalnego. Może przyjść do spowiedzi rozumianej jako właśnie rozmowa z Bogiem, jako powiedzenie o swoich grzechach, prawda? Tęsknię za tym, ale nie mogę otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia, no, ponieważ nie jest spełniony jeden z warunków sakramentu pokuty, których uczymy się już chociażby w szkole podstawowej na katechizmie. Nie ma tego spełnionego tego warunku mocnego postanowienia poprawy, prawda? Jeśli nie zrywam z okazją do grzechu, tylko żyję w niej cały czas, no nie mogę w tym momencie otrzymać rozgrzeszenia.
Dlatego do spowiedzi można podejść, ale rozgrzeszenia się nie dostaje.
Co nie znaczy, że w tym momencie jestem w jakiś sposób wyłączony z kościoła, jestem gorszy, nie powinienem przychodzić do kościoła. Nie, wręcz przeciwnie. Może właśnie w tym momencie jeszcze bardziej potrzebuje Bożej łaski, jeszcze bardziej potrzebuje Bożej pomocy, modlitwy, wsparcia także ze strony innych członków Kościoła. Pamiętajmy o tych osobach także i módlmy się także za nie, bo często są to bardzo trudne sytuacje i osoby, które bardzo gdzieś tam cierpią. Papież Franciszek bardzo często apeluje o to, byśmy nie zostawiali ich samymi, bo bardzo potrzebują też naszej pomocy i naszej modlitwy.
Tak, no ale właśnie małżeństwa się rozpadają, dlatego że własnymi siłami człowiekowi jest bardzo trudno dochować wierności, być uczciwym w małżeństwie. Po prostu, owszem, ma takie chęci, ale to mało. Trzeba współpracować ze sobą i z Panem Bogiem. I
same dobre chęci nie wystarczą. To, co mówiliśmy o tym umieraniu dla siebie, myślę, że współcześnie bardzo dużo mówi się o samorealizacji, o tym, że ja muszę się samorealizować, ja muszę podporządkować wszystkich sobie, ja muszę być człowiekiem sukcesu, drugi człowiek ma mi służyć. Zapominając o tym, że w małżeństwie, jeśli myślę w tym małżeństwie tylko o sobie, jeśli próbuję podporządkować sobie drugą osobę, to tak naprawdę działam przeciwko samemu sobie. Bo raniąc drugą osobę, która ma być dla mnie, powoduje to, że to małżeństwo się rozpada i tak naprawdę z tego domu, który się rozpadnie, cegły spadają mi na głowę. Ja sam cierpię. I to jest ten problem, którego często nie bierzemy pod uwagę. Właśnie pielęgnowanie sakramentu małżeństwa wymaga ogromnego wysiłku. Owszem, tak. Ale to jest wysiłek, który tak naprawdę ponoszę także dla samego siebie, będąc dla drugiego człowieka, umierając dla niego, rezygnując z samego siebie, z mojego ego, z mojego ja, tak naprawdę pracuję także dla siebie.
Tak, i tak jak mówimy tutaj o dobrych chęciach małżonków, mówimy o Panu Bogu, który nam błogosławi i chce nam dać jak najwięcej, o ile tylko będziemy z Nim współpracowali, to jeszcze trzeba powiedzieć o jeszcze trzeciej rzeczywistości, również duchowej, niewidzialnej, bo część aniołów przecież się zbuntowała, powiedziała, że nie będą służyć. I oni nie próżnują, oni nie śpią, tylko cały czas chcą zniszczyć Boży plan miłości, właśnie niszcząc małżeństwo.
Mm-hmm. Myślę, że właśnie to jest to, na czym chyba najbardziej szatanowi zależy i na czym co najbardziej próbuje zniszczyć. Skoro sam opuścił łączność, miłość z Bogiem, skoro sam wzgardził Bożą miłością i jest sam, to najbardziej będzie mu przeszkadzało to, że ludzie są blisko Boga i ludzie są blisko samych siebie. Najbardziej będzie mu przeszkadzała miłość, więc będzie robił wszystko, żeby tę miłość zniszczyć. On jest tym, który małpuje Pana Boga, kradnąc mu najlepsze pomysły. Najlepszym pomysłem Pana Boga dla człowieka jest co? Jest miłość. Jest jego podobieństwo człowieka do Boga właśnie w miłości. Dlatego szatan będzie atakował. W takich najprostszych czasami rzeczach, gdzie małżonkowie kłócą się tak naprawdę nie wiadomo o co, prawda? Mhm. I nagle się okazuje, że no komu na tym zależy? Ani jednemu małżonkowi, ani drugiemu, bo się ranią. Mhm. Więc jest ktoś, jest ten czynnik, jest szatan, który gdzieś tam podjudza.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam, Wit Świeczy, kłania z Kanady. Ja tylko takie małe przypomnienie, dopowiedzenie, bo o tym się często mówi. A poruszyło mnie bardzo to wyznanie tej mamy, która tak bardzo cierpi za syna. To tylko tak mówię, przypomnienie, że tak. Istnieje coś takiego jak przyjmowanie Komunii Świętej za drugą osobę. To tak samo dotyczy współmałżonków, jak z jednym jest coś źle, czy jak zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach, jak wali się coś i pali, to też w ten sposób można się ratować. To tylko tyle chciałem. i bardzo dziękuję za piękną audycję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Myślę, że warto by to sprecyzować. Chyba mówimy o ofiarowaniu komunii za kogoś, prawda? Ja przyjmuję komunię świętą, ofiaruję właśnie w części tezji. Tak, warto oczywiście o tym pamiętać i też warto pamiętać o tym przyjmowaniu Jezusa, przyjmowaniu komunii świętej duchowym. Nawet jeśli nie mogę przyjąć go w Eucharystii wprost, fizycznie, prawda? To moje pragnienie jest w tym momencie ogromnie ważne i ja zapraszam go do swojego serca, przyjmuję go duchowo. Przyjmowanie komunii świętej duchowo, to jest też ogromnie ważne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Izabela z Bieszczad.
Witamy Panią Izabelo.
Pozdrawiam Pana Leszka. Mam do Pana ogromny sentyment, bo mój mąż ma tak samo na imię. Pozdrawiam księdza w studio i małżeństwo z domowego kościoła.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
Jestem 11-letnią żoną. Od 11 lat jesteśmy małżeństwem. Mamy troje dzieci. Nadmienię, że moi rodzice należą od ponad 20 lat właśnie też do domowego kościoła. Może i dłużej, bo te 20 lat to na pewno pamiętam. Takie jest moje świadoma pamięć tego. Chciałam troszkę opowiedzieć właśnie o moim małżeństwie, które nie jest tak do końca kolorowo. Przeżywamy kryzys. Parę razy już udało mi się tutaj, prawda, na antenie Radia Maryja u pana Leszka o swoich problemach mówić. W czynu takim niefrasobliwym, takim bardzo dającym nam, powiedzmy, dużo do pracy i nad sobą, i nad nim, co właśnie jest takim wyrazem naszego kryzysu. I tak właśnie to, co pan Leszek przed chwileczką powiedział, właśnie, że oprócz właśnie łaski Bożej, oprócz naszych dobrych chęci, jest właśnie ta trzecia taka strona zła, która bardzo, bardzo właśnie potrafi namieszać. A ja mogę powiedzieć tak, że zdałam sobie sprawę właśnie, na czym polega małżeństwo. Do pewnego momentu sakramentalnie oczywiście jesteśmy małżeństwem, żyliśmy różnie, prawda, z różnymi tam potyczkami, bo też mam wiele na sumieniu. Staram się to wszystko jakoś pracować nad tym. Niemniej jednak właśnie od pewnego czasu podjęłam taką mocną walkę właśnie ze złem, bo czuję, że chcę namieszać, chcę strasznie po prostu skłócić nas. Jesteśmy w takiej, powiedzmy, wykrzyczanej przez mojego męża separacji. Znaczy nie mieszkamy w jednym domu, jednak nie dzielimy łoża małżeńskiego i tak to u nas trwa już parę miesięcy. Ja po prostu nie poprzestaję w modlitwach, szczególnie do Matki Bożej. Czuję jej po prostu ciągłą obecność i pomoc. Niemniej jednak właśnie też czuję ogromną walkę na każdej jednej płaszczyźnie życia. Mogłabym się wtedy żalić, że to nie o to chodzi, ale właśnie chciałam, jeżeli jest to możliwe, poprosić o wszystkich słuchaczy i wszystkich tutaj zgromadzonych w studio, może ktoś słyszy z moich najbliższych. Jeżeli możecie, to po prostu napomknijcie w swoich modlitwach w naszej intencji, bo tak sobie czasami myślę, że mogłabym po prostu z tego wszystkiego zrezygnować, bo tak po ludzku momentalnie już nie mam siły i tak mi jest trudno, ale tak sobie z drugiej strony myślę, że jeżeli ja po prostu zostawię to wszystko, że jeżeli ja przestanę się modlić i prosić Boga o pomoc i Matkę Bożą, to po prostu to będzie u nas po prostu strasznie, tragicznie i stąd czerpię tą siłę. Codziennie rano wstaję, Bogu dziękuję, kładę się spać, też Bogu dziękuję za wszystkie łaski, za wszelkie błogosławieństwa. To tyle jest mi trudno po prostu, że nie ma u nas modlitwy małżeńskiej, nie ma u nas dialogu małżeńskiego, nie ma u nas zdrowej komunikacji. Staram się pilnować moje dzieci, uczyć ich Boga jak najwięcej. Bardzo dziękuję za tą audycję, każdą jedną, bo staram się na bieżąco słuchać. Pozdrawiam wszystkich.
Pani Izabelo, czy wchodzi Pani na stronę sychar.org?
Nie wczytywałam się, byłam już raz, ale jakoś tak...
No, poszukać tam miejsca też dla swoich problemów. No i współczujemy bardzo Pani, To jest duże cierpienie, to są lata być może, ale wieczność przed nami, pani
tak
Izabelo. Wieczność!
Żyję. Tak, dokładnie. I nie to, że znalazłam pana Bogatkiego, to tylko poszukuję i tak podążam za nim. Tak jak właśnie ksiądz Pawlukiewicz mówi, prawda, że to nie jest to, że się znajdzie Boga i się go ma, tylko po prostu całe życie do końca, do ostatniego dnia, do ostatniego tchnienia poszukuję się go i się za nim podążę. I ja tak właśnie staram się. Bardzo mocno. Codziennie rano mówię takie podejmuję wyzwania z Bogiem i tak. Jakoś to, myślę, wierzę w to, że będzie dobrze.
Pani Izabelo, będziemy wspierać modlitwą. I proszę nas słuchać, bo zaraz odpowiedzi pan Darek.
Pani Izabelo, dziękuję za telefon, dziękuję za takie wzruszające słowa. Tak odczuwam w głosie pani, że jest w pani sercu nadzieja, że nie zostawia pani już wszystkiego, że już jest pozałatwiane, ale że ma pani nadzieję, że wszystko się ułoży, że Panu Bogu uda się pokonać te problemy, przed którą pani stanęła. My ze swojej strony możemy przyczyniając się do pani prośby, możemy ofiarować naszą modlitwę. My w ramach domowego kościoła, no, będąc w domowym kościele, służymy sobie jako małżonkowie, służymy też naszym dzieciom, ale również służymy w diakonii modlitwy. Akurat mamy jutro spotkanie naszej diakonii modlitwy, która na pewno nas dzisiaj też tutaj słucha i obiecujemy, że jutro pani imię też będzie na diakonii modlitwy i pani problemy, pani małżeństwo będzie objęte modlitwą.
Mamy telefon, ale ksiądz niech jeszcze powie swoje.
Ja króciutko jeszcze, bo chciałbym bardzo, bardzo za ten telefon podziękować za właśnie to, że pani to przyszło. Ja też nie tylko w swoim imieniu, ale tych wszystkich, którzy przeżywają kryzys, z którym jest ogromnie trudno. To też bardzo mocno pokazuje, jak bardzo trzeba, jak bardzo konieczne jest właśnie dbanie, pielęgnowanie tej relacji małżeńskiej, sakramentu małżeństwa. Ja powiem tylko coś takiego. Kiedyś mój spowiednik powiedział tak przy jakimś tam kryzysie moim. Słuchaj, drzewa rosną pękaniem kory. Pękanie kory boli, ale to jest znak czasami wzrostu. Często kryzys może być objawem wzrostu. On uświadamia to, co jest ważne, o co walczymy. Czasami człowiek staje pod ścianą, ale właśnie po to, żeby w tym momencie doświadczyć, że to jest coś, na czym mu najbardziej na życiu, najbardziej w życiu, najbardziej w świecie zależy. Że nie wyobrażam sobie życia bez tego. I wtedy rzeczywiście zaczyna o to walczyć. Małżonkowie na przykład uświadamiają sobie w tym momencie, że mają tylko siebie. I tu chciałem powiedzieć, że mają nie tylko siebie. W Bogu jest nadzieja. W Bogu jest nadzieja. Dlatego tę modlitwę obiecujemy.
I dlatego można również pójść do księdza, nawet egzorcysty, i prosić go o modlitwę, o specjalną modlitwę.
Tak. Tak, oczywiście. Po to jesteśmy też, żeby służyć sobie nawzajem. Albo prosić też jakichś małżonków o modlitwę, przyjaciół. Małżonkowie są także po to, małżeństwa są także po to, by wspierać inne małżeństwa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja tylko do pani Izabelki chciałam powiedzieć.
Szczęść Boże.
Naprawdę wielkie szczęście, że macie dzieci, dlatego że ja męża poznałam bardzo późno. Ja już byłam... No, tak jak się to mówi, no, starą panną. Modliłam się o męża 17 lat. Wszelkie pielgrzymki, cierpienie ofiarowałam za męża. I powiem tylko tak, no niestety, nie było nam dane mieć dzieci, bo ani ja, ani mąż nie mogliśmy mieć tych dzieci. No i niestety też po prostu nie spodobałam się mojej teściowej, dlatego że męża przyciągnęłam na chrześcijaństwo. Dlatego też mój mąż przyjął bierzmowanie, był ochrzczony, przyjął komunię, był bierzmowany przed ślubem, ale niestety zamiast błogosławieństwo było przekleństwo ze strony mojej teściowej. I powiem tylko tak, żeby się pani Izabela nie załamywała, bo po prostu u nas często też tak jest, że są jakieś kryzysy, jakieś cierpienia, ale ja się nauczyłam tylko jednego, błogosławić. Błogosławieństwo ma wielką moc, nie załamywać się.
tylko błogosławić. Ja za wszystko Bogu błogosławię. Błogosławię Cię, Boże, za to, że mój mąż jest taki i taki, że nie potrafimy się porozumieć. My też po prostu od 5 lat nie współżyjemy ze sobą. To się wiąże z moją chorobą kobiecą. I za wszystko dziękować i błogosławić Bogu. Błogosławieństwo ma tak ogromną, potężną moc, że Pani Izabelo, proszę się nie załamywać, bo ja zawsze mówię, błogosławię Cię, Boże, w moim mężu, w tych jego niedoskonałościach i w moich. I także modlitwa codziennie do Ducha Świętego. Do Ducha Świętego. Duchu Święty, oświeć mnie i pokaż mi, bo może coś z mojej strony jest też nie tak. Może ja też jakoś coś nie robię tak, co mój mąż oczekuje ode mnie. I modlitwa codzienna do Ducha Świętego. I mój mąż na przykład też się nie modli ze mną, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby takie małżeństwo stworzyć, żeby mieć bardzo dużo dzieci, chociaż w ogóle ani jednego nie mamy, chociaż za to Boga nie oskarżam, bo Bóg wie, co robi, jaka jest tego przyczyna. Błogosławię Mu za to wszystko. I mój mąż na przykład też się ze mną nie modli, też mnie to boli. Do spowiedzi też go jest ciężko jakoś tam nakłonić. 2 razy tylko do roku chodzi do spowiedzi. Nie ma tej wspólnej modlitwy, co ja zawsze marzyłam, że po prostu będę miała męża, będziemy rano wstawać się modlić, wieczorem się też modlić, odmawiać różaniec. Nie ma tego. Ale ja mówię, Boże, Ty wiesz, co robisz. I za wszystko Bogu błogosławię, za każdy krzyż, cierpienie, niepowodzenie. Mówię tak, błogosławię Ci, Boże, bo Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. I po prostu nie załamywać się, tylko modlić się i ufać. I modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie. Duch Święty jest pocieszycielem. I tyle życzę Pani Izabeli. I myślę, że po prostu tam, gdzie jest dobro, gdzie jest miłość, tam zawsze szatan będzie mącił. Mhm. Tam zawsze szatan będzie mącił.
Dziękujemy za ten głos. Bóg zapłać Pani właśnie błogosławieństwo i nie zniechęcać się. Nie zniechęcać się, wołać na pomoc Trójce Przenajświętszą. Mhm. Ksiądz.
Ja myślę, że to jest ogromnie ważne, to Pani powiedziała, by dziękować Panu Bogu za to, co jest i budować na tym, to co Pani powiedziała, że udało się męża przeciągnąć na chrześcijaństwo. To już jest pewien stopień, na którym gdzieś tam można budować. I druga sprawa, kiedy mówi się o kryzysie, mówi się Pani mówiła o kryzysie, o tym chociażby, że no nie współżyjecie ze sobą, prawda? Ale myślę, że w tym momencie, z powodu choroby czy innych powodów, różnie tak to bywa, ale w tym momencie myślę, że warto nie zaniedbywać także innych sposobów okazywania sobie miłości, bliskości. To jest jak najbardziej to, co buduje.
Mhm. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. 23.03, Radio Maryja. O tej porze w audycji dla małżonków i rodziców podajemy ogłoszenia. Zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie, weekendowe spotkania. I teraz w dniach od 17 do 19 marca w Legnicy i w Bielsku Białej. W Legnicy zgłoszenia przyjmują Państwo Orzelscy. Telefon 691-832-53. Powtarzam, 691-832-53. W Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują Państwo Jonkiszowie. 606-220-111. Powtarzam, 606-220-111. W terminie 24-26 marca rekolekcje spotkania małżeńskie odbędą się w Gietrwałdzie, ośrodek Olsztyn organizuje, w Nysie, ośrodek Opolski, w Rzeszowie, w Wisełce, ośrodek Szczeciński i rekolekcje pogłębiające w Warszawie będą. W Olsztynie zgłoszenia przyjmują Państwo Górscy Kłodzińscy, telefon 664-124-594. W Opolu Państwo Jurosowie, telefon 503-629-569. W Rzeszowie Państwo Jurek, telefon 663-366-306. W Szczecinie Państwo Piotrowscy, 600-912-488. Rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych w Warszawie. Zgłoszenia prosimy kierować w godzinach 19-21 w środy piątki, w poniedziałki, środy piątki. Telefon 500-311-385. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 14 marca, kształtowanie tożsamości dziecka. Gościem będzie psycholog pani dr Magdalena Błażek, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. 21 marca, uzależnienia od mediów, a komunikacja w rodzinie. Czy umiemy ze sobą rozmawiać? Prelegent dr Maciej Dębski, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 28 marca, ślubuję Ci wierność. Pani Agnieszka Zawisza, doradca rodzinny, publicystka. I nasi goście, domowy kościół, krąg centralny. Jakie ogłoszenia?
Tak, chcemy podać dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie związane jest z sympozjum, jakie odbędzie się 18 marca, czyli już niedługo, za półtorej tygodnia. To sympozjum odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej, w sali kolumnowej. To sympozjum będzie poświęcone założycielowi ruchu Światło Życie, czcigodnego sługi księdza Franciszka Blachnickiego.
Będzie dotyczyło księdza Franciszka Blachnickiego jako wychowawcy ludzi wolnych.
Ludzi wolnych. A więc to też w odniesieniu do naszej audycji, bo my też w małżeństwie jesteśmy wolni. Miłość nas nie ogranicza, ale czyni nas właśnie wolnymi. To sympozjum też jest związane z rocznicą śmierci, z niedawną rocznicą śmierci. 27 lutego właśnie nasz założyciel zmarł. I więc to sympozjum jemu poświęcone, ale żeby też więcej dowiedzieć się o założycielu, aby więcej dowiedzieć się o naszym ruchu, o zobowiązaniach, których wspominaliśmy, o duchowości małżeńskiej, zapraszamy również na stronę www.dk.oaza.pl. Tam można uzyskać więcej informacji.
Natomiast przecież do sali kolumnowej się nie dostaniemy, do Sejmu.
Tak, właśnie. Tak,
ale będzie uczestniczyć przez internet, będzie transmisja internetowa, także zachęcamy do posłuchania.
Na stronie?
Będzie na pewno informacja na stronie Domowego Kościoła i na stronie Ruchu Światło Życie Ogólnej. Domowego Kościoła, czyli www.dkoaza.pl albo bezpośrednio na stronie www.oaza.pl. Będą te informacje, w jaki sposób śledzić, w jaki sposób uczestniczyć na bieżąco.
A sympozjum 18 marca.
Tak jest. Sobota 18 marca.
Dobrze. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Uciekł nam telefon. prawdopodobnie uciekł. Dobrze, Facebook.
Ale mam właśnie na Facebooku, oprócz komentarzy, takie jedno odniesienie. Kalia Mak pisze, wszystko jest okej, ale do małżonków puszczanie sobie oczka na Eucharystii to lekka nadtwórczość. Ja rozumiem, że małżonkowie to jedno, ale to tak, jakbym sobie paznokcie czy nogi oglądała. No właśnie. Czy to jest tak?
Właśnie to nie jest tak, bo to nie jest wcale puszczanie oczek do siebie, tylko spojrzenie i skłon głową, który symbolizuje nasz znak przekazania pokoju. To my jesteśmy małżeństwem, razem uczestniczymy, więc tutaj chcemy zachować naszą jedność małżeńską i w taki sposób przekazujemy sobie znak pokoju, nie puszczając oczka.
Spojrzenie z głęboką miłością.
Tak, oczywiście.
Tak,
oczywiście.
Dodajemy. Dodajemy do tego uśmiech i jest to gest, który raczej jest tylko nam znany, że my to robimy. Zupełnie mi to nie przeszkadza jako ministrantowi w czynie posługi ministranckiej, dlatego że też przy ołtarzu przechodzimy, podajemy sobie dłoń jako ministranci, podchodzimy do kapłanów i o wiele więcej ruchów wtedy wykonujemy niż tylko moment, kiedy ja stoję i spojrzę na moją żonę. Także jest to gest, który jest nam tylko znany i my go rozpoznajemy.
Taką stronę praktyczną. Ja bym chciał spojrzeć na to stronę teologicznej. My może chyba zbyt często zapominamy, że w Eucharystii uczestniczymy we wspólnocie Kościoła, którą łączy miłość. Jeśli święty Paweł mówi, że małżeństwo jest tajemnicą wielką w Chrystusie i w Kościele i żony mają miłować mężów tak jak, mężowie mają miłować żony tak jak Chrystus umiłował Kościół, to ten znak jedności małżeńskiej w tym momencie jest jak najbardziej na miejscu. Owszem, nie oglądam sobie paznokci, ale nie zapominam, że mam ciało na Eucharystii, bo gdybym zapomniał, że mam ciało, to nie mógłbym uklęknąć, bo mi nogi odmówiły posłuszeństwa. Jeśli jestem z żoną jednym ciałem, jednością. Tak, jednością, to pamiętanie o małżonku w czasie Eucharystii, o tym, że uczestniczymy z nim razem, polecanie Panu Bogu razem swoich małżeńskich i radości, i kłopotów jest jak najbardziej na miejscu. Razem uczestniczymy w Eucharystii, razem uczymy się tego umierania dla siebie nawzajem. Od kogo? Od Chrystusa, od najlepszego wzoru. Ołtarz w tym momencie jest, przed którym zawarli małżonkowie małżeństwo, jest w tym momencie najlepszym przypomnieniem i najlepszą lekcją, jak mamy tę miłość małżeńską realizować. Ale mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy i skąd?
Marian, teraz jestem zielona, a tak tu zgubina jest.
Witamy Panie Marianie. Witamy, Marianie.
Ja do księdza mam takie pytania. Byłem żonaty, ale cywilny ślub tylko, no i przez 7 lat, ale no nie udało się. No nie, to jest druga powieść. I poznałem kobietę, dałem ogłoszenie, ksiądz proboszcz mój, weź panie Marianie, znajdzie pan tego. No i dałem ogłoszenie do gazety materialnej, że poznał kobietę w wieku 55-65 lat. Może być przez los pokrzywdzona. No i na służbie akurat zadzwoniła ta pani i tak, no i poznaliśmy się. Jest po czterech udarach paralizowana, ma lewy bok. No i wzięliśmy ślub cywilny. Ja mówię do niej, Krysiu, weźmiemy kościelny, jak przestaniesz przeklinać. Ja mówię, Krysiu, to jest no to jest takie powiedzenie, jak coś nie tak idzie, to tego. Ona mówi, jak przestaniesz palić papierosy, to weźmiemy ślub kościelny. I chciałbym, no modlę się do Matki Boskiej, żeby tą rękę i tą nogę odzyskała, bo ona miała 30 lat prawo jazdy i do tego dąży, bo była tą protezę zrobiła. Cały ją gubi, Niemcy ją znali, bardzo dobra była. No, przejdę na tego. Dobranoc.
Tak, dziękujemy tak, bardzo, panie Marianie, za świadectwo. No ciekawe właśnie.
Znaczy, ja poczułem się trochę wywołany do odpowiedzi, bo było pytanie do księdza, więc znowu zabiorę głos naszej parze, ale
proszę,
ja troszeczkę też nie do końca zrozumiałem, bo usłyszałem, panie Marianie, że byłem żonaty. Jeśli mówimy o małżeństwie sakramentalnym, to chyba jestem żonaty. Bo to, że się osoby rozeszły...
Ale żona mogła umrzeć.
Chyba że żona umarła. Tak, no to wtedy rzeczywiście małżeństwo trwa do śmierci. Natomiast jeśli chodzi o ślub, no też mówmy też o tym, chociażby spisując protokoły przedślubne, zawsze też pytam o to, czy nie ma jakiegoś warunku, pod którym jest zawierane to małżeństwo. Sakrament małżeństwa, który by był zawierany pod jakimś warunkiem, przy wymaganiach, które mają formę warunku, no to jest przeszkoda małżeńska, więc no nie bardzo. Ja przyjmuję drugą osobę też bezwarunkowo, prawda? Owszem, to jest tak, że małżeństwo to jest także stawianie wymagań. Uwaga, bo to jest też to. Bardzo pięknie ksiądz Kafarel powiedział, twoja miłość bez wymagań mnie pomniejsza. Twoje wymagania bez miłości mnie zniechęcają. Twoja wymagająca miłość pozwala mi wzrastać. A więc ta miłość musi być wymagająca, jeśli ma być prawdziwą miłością. I nie dziwię się z wymaganiom, natomiast nie stawiajmy tego formy warunku, nie? Bo sakrament może w tym momencie pomóc wam wzrastać i dopingować siebie nawzajem, wymagać od siebie nawzajem, prawda?
Tym niemniej przed ślubem pewne rzeczy musimy uzgodnić.
Oczywiście tak.
I jeżeli nie mamy wspólnego systemu wartości i nie ma chęci do przejęcia na przykład właśnie wiary, no to nie musimy się wiązać z osobą niewierzącą, tylko dlatego, że jakieś tam motylki w brzuchu latają, prawda? Bo to jest droga, ma to być nasza wspólna droga do Boga, do nieba. Więc dlatego wybieramy taką osobę, z którą będziemy mogli tą drogą kroczyć.
Ale nie bójmy się też tego, że jeśli inna osoba od nas wymaga, to znaczy, że mnie nie kocha. Wręcz tak. Przeciwnie, właśnie dlatego wymaga, że mnie kocha.
Że kocha, tak jest. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Dzwoni słuchaczka z Niemiec. Dziękuję za piękną audycję. I właśnie chciałam, tutaj już też padało słowo, że małżeństwo jest tajemnicą. Mhm. I o tą tajemnicę my musimy się codziennie, od samego początku, każdego dnia troszczyć, małżonkowie, mąż i żona. Wiadomo, że żyjemy w takich czasach, gdzie jest dużo, wkrada się rutyna też w nasze życie i dochodzi też do zranień w naszych małżeństwach. Ale myślę, że właśnie najważniejsze to, żeby umieć sobie wybaczać, żeby widzieć we współmałżonku dobro, które czyni dla mnie. I modlitwa, codzienna właśnie modlitwa małżeńska jest bardzo ważna, bo nawet po zranieniach, jeżeli klękamy, to Jezus, On po prostu to wszystko naprawia w nas. Ja powiem na przykładzie naszego małżeństwa, czasami też się zdarzy, że gdzieś tam się poranimy i przepraszamy się, nie ma w małżeństwie cichych dni, ale czasami gdzieś Pan Jezus nawet na tej modlitwie i sami gdzieś to wszystko zostaje poukładane, ale tak jak Pan Jezus nam to rozbitą wazę poskleja, tak, to zostają jakieś takie czasami jeszcze rysy. I czujemy, że to jeszcze nie jest to, więc wtedy idziemy do sakramentu pojednania. I tam Pan Jezus wszystko wygładzi. I wtedy znowu jest czyste konto, znowu jesteśmy piękni i znowu zaczynamy od nowa. Albo też właśnie, co było wspomniane, więc sakrament pojednania, on niesamowicie ważny jest w naszym sakramencie małżeństwa. I też właśnie tuż Pan z Kanady wspomniał właśnie też Eucharystię, ofiarować w intencji współmałżonka. komunię przyjmujemy, wtedy też właśnie w intencji współmałżonka, wtedy, kiedy przychodzą te kryzysy właśnie, kiedy jest trudno, ale też wtedy, kiedy jest bardzo dobrze, żebyśmy byli zawsze czujni, uważali i pilnowali, dlatego że właśnie tak jak też już w audycji było powiedziane, że Pan Bóg najważniejszy, później współmałżonek, bo z miłości nas, rodziców, czerpią też dzieci. One, to jest właśnie ta najlepsze pożywienie, które dostają, to co możemy im najpiękniejszego dać. Dziękuję pięknie księdzu Opańskiemu i dziękuję też państwu, małżeństwu, które właśnie tutaj w audycji i w ogóle panu Leszkowi za piękne audycje. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za głosy z Niemiec. Postaram się troszeczkę odnieść właśnie do słowa tajemnica, które padło, które było powtarzane. Tak, rzeczywiście, małżeństwo jest tajemnicą, dlatego że małżeństwo zostało podniesione do godności sakramentu. Sakramentu, który ustanowił Jezus Chrystus i on sam jest tajemnicą. My musimy go też poznawać. Musimy go poznawać przez wiarę. Dlatego również odnosząc to do małżeństwa, my również musimy współmałżonka też i przez wiarę poznawać. On jest dla nas pewną tajemnicą, nie po to, żebyśmy od razu wszystko o nim poznali, ale żebyśmy go w jakiś sposób taki pozytywny zdobywali całe życie, pracowali nad tym, aby ta nasza miłość do niego wraz z latami naszego małżeństwa wzrastała do niego, byśmy właśnie nie popadli w rutynę, żebyśmy się zachęcali do pewnej takiej aktywności, do takiego zabiegania, starania się, jak to w narzeczeństwie chłopak do dziewczyny robi wszystko, żeby tej dziewczynie, a to kwiatki przyniesie, a to gdzieś pójdzie, a coś załatwi i jest taki pełen energii, bo chce ją, powiedzmy sobie, w dobrym tego słowa znaczenia zdobyć, to tak samo my również musimy się zdobywać całe nasze życie małżeńskie. To małżeństwo nie jest nam dane na początku i później już tylko opływamy i zbieramy plony, tylko musimy cały czas nad tym pracować. Dlatego jest to tajemnica, ale to jest dobra tajemnica dla nas, bo nas uaktywnia do działania.
Ja tu jeszcze sobie pozwolę dodać, że te słowa, które padły z ust pani, są dla nas takim świadectwem prawdziwej pielęgnacji małżeństwa, tej troski, modlitwy za swojego współmałżonka, sakramentu pokuty, który jest potrzebny, aby odsunąć te wszelkie jakieś niesnaski, które wśród was powstają. Również tutaj widzimy, że i katechumenat rodzinny ważną rolę odgrywa, więc ta troska o te wszystkie obszary waszego życia jest przez was otaczany.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi słuchaczka z pod Lublina. Ja mam tylko takie pytanie.
Słuchamy.
Do osób stanowiących trzon dzisiejszej rozmowy. Po prostu sprowokował mnie, to znaczy wydaje mi się, że to odpowiedni moment, kiedy mogę zadać to moje pytanie. Kiedy pani nawiązywała do tego, że liczy się z opinią otoczenia, kiedy tam wykonuje taki czy inny gest, czy modli się tak, czy inaczej i tak dalej. Chodzi mi o to, że byłam w kościele na mszy świętej, kiedy objął nowy ksiądz w parafii posługiwanie. I podczas rozdawania, znaczy udzielania komunii świętej, po prostu staliśmy wszyscy w kolejce, że tak powiem. Podszedł ksiądz do mnie z Panem Jezusem i nie dawał mi tego opłatka. Trwało to chwilę, ja patrzyłam na księdza, ksiądz na mnie i czekał. I ja czekałam. Ksiądz był spocony, bo było wtedy bardzo dużo ludzi, to jakiś ciepły był dzień. I ja myślę sobie, dlaczego ten ksiądz mi nie daje komunii świętej? Jakoś tak się spłoszyłam, znieruchomiałam, a ksiądz dalej stoi, trzyma opłatek w ręce i nie daje mi.
No niech nie trzyma nas pani w niepewności. I jak to się skończyło?
Dalej. Tak się skończyło, że ja po prostu przeanalizowałam swoją sytuację i tak myślę sobie, powinnam wytrzeć temu księdzu twarz, tak jak zrobiła to święta Weronika. Ale z drugiej strony nie wiem, co mam zrobić. Poza tym tak, patrzę oczyma wyobraźni do swojej torebki. Nie wiem, czy mam te chusteczki jednorazowe, czy moja chusteczka nie jest używana. No nie wiedziałam, co mam zrobić. Wreszcie to trwało już chyba tak długo, że ksiądz dał mi komunię świętą, tak jak normalnie rozdawał. I do tej to było, ja wiem, 10 lat temu. I ja do tej pory chodziłam tak sobie myślałam, że muszę komuś zadać to pytanie, czy ja powinnam tak się zachować, czy powinnam, no nie wiem jak. Bardzo proszę o jakieś słowo dla mnie.
Dobrze, szczęść Boże. No też nie możemy tutaj być wróżbitami, ale pewne wymagania, że tak powiem, ksiądz może stawiać.
Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że najprostsze było, no szkoda, że tego od razu pani nie zrobiła, żeby pójść potem do zakrystii po mszy, zapytać po prostu, bo to jest najprostsze rozwiązanie. My teraz z perspektywy 10 lat i takich informacji, jakich pani nam udzieliła, trudno nam w jakiś sposób to ocenić, ale nie wiem, może chodziło o złożenie rąk przy Komunii Świętej, bo no wiadomo, składamy ręce, to jest znak tego, mojej gotowości do przyjęcia Komunii Świętej. Nie wiem, czy pani, bo jest to powiedzenie, te słowa ciało Chrystusa, którymi kapłan oznajmia, że udziela ciała Chrystusa, nie opłatka, ale ciała Chrystusa. No i trzeba powiedzieć amen. Amen to znaczy, niech się tak stanie, ja chcę przyjąć, nie? Może tego zabrakło. Trudno mi w tej chwili powiedzieć,
No ale dalsze wymagania są. Na przykład
owszem,
usta trzeba otworzyć.
Dokładnie, no, tak. Więc trudno mi w tej chwili powiedzieć. Najprościej było rzeczywiście w tym momencie przyjść po mszy świętej do zakrystii i zapytać księdza. Proszę księdza, o co chodziło? Do tego też zachęcam, do takiej otwartości.
No bo po prostu mamy wątpliwości i nie bójmy się księży. Ksiądz nas nie zje w zakrystii, tam jeszcze są ministranci. Także można pójść i zapytać i powinniśmy się pytać, bo najgorzej takie właśnie wątpliwości, 10 lat trzymać to w sobie, to naprawdę można się zniechęcić. Proszę bardzo, pan Dariusz.
Ja mogę to przełożyć na temat naszej audycji i na relacje męża i żony. Jeżeli w naszych relacjach czegoś nie rozumiemy w postępowaniu żony, to się pytamy tego, żeby to wyjaśnić. I odwrotnie, bo jeśli coś przemilczymy, coś przegapimy, odpuścimy i uważamy, że to jest nieważne, to wówczas rodzą się właśnie jakieś nieporozumienia, jakieś niedomówienia i z małej rzeczy potem się robi problem. Więc rozmawiajmy i bądźmy otwarci.
Ale chodzi też o to, żeby w tej komunikacji było zaufanie, bo bez niego nie ma komunikacji, bo inaczej mąż pyta, kochanie, a co to jest takie małe zielone w zupie? A ona mówi, a jak ci się nie podoba, to idź do restauracji, nie? Więc to wzajemne zaufanie jest potrzebne także w relacjach chociażby parafianie proboszcz.
Tak jest. 4 minuty nam zostały do końca. Co by należało podkreślić, jeżeli chodzi o pielęgnację sakramentu małżeństwa? No, jeżeli chodzi o ogródek, no to wiadomo, że narzędzia nie mają wisieć tylko w szajerku, tylko trzeba je używać. Więc właśnie te narzędzia, może powtórzmy, jak, że tak powiem, używać, żeby przyniosły efekt w postaci wypielęgnowanego małżeństwa, które razem idzie do Boga.
Przede wszystkim to musimy obydwoje pragnąć, żebyśmy szli jedną drogą do Pana Boga, więc tu musimy obydwoje włożyć jak najwięcej wysiłku i zachęcać. Nieraz są sytuacje, że pewne rzeczy nie rozumiemy, więc też powinniśmy wytłumaczyć. No i przede wszystkim, co jest takie może najprościejsze, może nie szukajmy nie wiadomo jakich narzędzi, najprościejsze to jest modlitwa. Modlitwa za siebie nawzajem, odczytywanie z kart Pisma Świętego, co Pan Bóg do nas chce powiedzieć w danym momencie do mnie, czy też do swojego współmałżonka. Też i modlitwa małżeńska, mówiłam już, tak. Modlitwa małżeńska, która też podczas której możemy w modlitwie spontanicznej polecić wszystkie sprawy, które nas bolą, czy też cieszą, więc to też taka jest nasza jedność i otwartość. No i przede wszystkim dialog, na którym powinniśmy poświęcić czas, w którym powinniśmy rozwiązać wszystkie problemy nurtujące nas, ale i też poruszyć sprawy nie tylko nurtujące, ale również te przyjemne i też
podziękować sobie nawzajem za siebie.
Właśnie, podziękować sobie nawzajem. Też ważnym takim momentem to jest podjęcie reguły życia podczas każdego dialogu małżeńskiego.
Nad
czym musimy pracować. I to też w naszym przypadku staramy sobie podejmować regułę w taki sposób, że każdy z nas zna, widzimy, jaki współmałżonek robi tam różne...
To, co zagraża,
jedności małżeńskiej i odwrotnie, to staramy się w taki sposób też, żeby pomóc temu współmałżonkowi, żeby sam nie zostawał. Więc ja też muszę być pomocą w dążeniu do tej naszej świętości, jedności małżeńskiej.
Żona nie może się zamykać sobie, a niech się domyśli. Tylko właśnie ma powiedzieć, bo jest żoną, ma pomóc mężowi zrozumieć, żeby mógł ją zrozumieć.
No właśnie, właśnie, nieraz są te ciche dni, zdarzają się, aczkolwiek u nas się nie zdarzają te ciche dni.
Minuty może
ciche bardziej. Minuty bardziej u nas. Ale właśnie ten czas dialogu jest takim momentem, gdzie powinniśmy sobie otwarcie o wszystkim mówić. Jest to taki czas, gdzie bardzo jest ważny, żebyśmy właśnie doszli do tej naszej jedności małżeńskiej. Więc tutaj szukamy różnych rzeczy, tych różnych narzędzi. W przypadku ogródka szukamy narzędzia, które tam motyka, grabełki służą, a w małżeństwie to są zobowiązania, które są narzędziami.
I sakramenty,
tak.
Spowiedź święta, Eucharystia, msza święta
oczywiście,
razem. Ksiądz.
Jeszcze taki obrazek, jeśli mówimy o pielęgnowaniu i ogródku, to Brian Kavanagh napisał kiedyś, że rodzina, tak jak ogród, potrzebuje czasu, uwagi i pielęgnacji. Słonecznego światła uśmiechu i afirmacji. Deszczu trudności, chwili napięcia i niepokoju oraz poważnych dyskusji na ważne tematy. Przekopania stwardniałego gruntu, rozgoryczenia, zawiści, niewypaczonych uraz. A w tym rodzinnym ogrodzie zaplanujcie obsianie 17 grządek. Na 5 grządkach pory. Pora na wytrwałość, pora na uprzejmość, pora na pochwały, pora na pojednanie, pora na modlitwę. Na 4 grządkach niezapominajki. Nie zapominajmy być wierni w słowach i uczynkach. Nie zapominajmy być niesamolubni. Nie zapominajmy być lojalni. Nie zapominajmy kochać się nawzajem. Na 3 grządkach dynie. Jedynie tłumić plotki. Jedynie tłumić krytykowanie. Jedynie tłumić obojętność. I na 5 grządkach przychodnik. Przychodź na czas na szkolne przedstawienia, zbiórki harcerskie i mecze. Przychodź na zjazdy rodzinne. Przychodź z lepszym nastawieniem. Przychodź z nowymi pomysłami i determinacją, by je realizować. Przychodź z uśmiechem. No jeśli będziemy obsiejemy tak nasze grządki w ogródku, to będą owoce.
Księże, koniecznie proszę to wrzucić na Facebooka przy dzisiejszej audycji, jak ksiądz dojedzie do domu.
Grządki.
Bo to się przyda. Świetny tekst. Mhm. Dziękuję, drodzy Państwo, za wszystkie telefony. Dziękuję za to, że jesteście z nami całe 2 godziny. Dziękuję naszym gościom.